Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Powstał ruch społeczny, to miała być taka wspólna platforma dla Agrounii i dla porozumienia. Wiosną miał być kongres tego ruchu społecznego. Kiedy możemy się go spodziewać?
Proszę pana, nie będzie żadnego kongresu Agrounii i porozumienia. Ruch społeczny Agrounia to jest platforma, z którą my idziemy do wyborów. Nie ma dzisiaj żadnej koalicji Agrounii z porozumieniem.
Ale jak to nie ma koalicji Agrounii z porozumieniem? Nie dalej jak kilka tygodni temu na konferencji prasowej w Sejmie pan z Magdaleną Sroką zawieraliście koalicję albo wstęp do koalicji.
Tak, panie redaktorze, tak było, ale dzisiaj jasno widzimy, że bardzo ważne w takich koalicjach jest też dla tych partnerów, którzy mają dość wątpliwą przeszłość polityczną, umiejętność rozliczenia się ze swoją przeszłością. Dla mnie w polityce bardzo ważna jest przejrzystość, klarowność, jasny przekaz. Jarosław Gowin nie potrafi rozliczyć się z przeszłością.
Ale Jarosław Gowin to jedno, Magdalena Sroka to drugie. Magdalena Sroka przejęła ugrupowanie po Jarosławie Gowinie. Czy, jak rozumiem, pańskim zarzutem jest to, że Magdalena Sroka nie odcina się od rządów z Prawem i Sprawiedliwością?
To jest ciągle to samo. Dzisiaj według mnie porozumienie ma ciągle twarz Jarosława Gowina, który sam nie wie, co chce dalej robić, a Magdalena Sroka mówi, że to on będzie podejmował decyzję, co dalej. No nie.
Ale to pan nie wiedział, kiedy ogłaszał z Magdaleną Sroką wejście w ten sojusz?
Umawialiśmy się na to, że Jarosław Gowin rozliczy się ze swoją przeszłością, że podejmie decyzję, co dalej, i Magdalena Sroka będzie tego pilnowała. Tak nie było, dlatego ja nie mogę dla dobra naszych ludzi, dla dobra mojej organizacji dalej kontynuować takiej koalicji, która nie potrafi po pierwsze jasno i klarownie odciąć się od Prawa i Sprawiedliwości. To jest środowisko, które ciągle chce stać w rozkroku. Mnie to nie odpowiada. W polityce nie da się iść do przodu, trzymać ciągle rękę czy nogę gdzieś z tyłu i liczyć na to, że jakiś fant spadnie i może tam jednak ze Zjednoczoną Prawicą coś zrobimy. A sam Jarosław Gowin miał taką możliwość dzięki mnie stanąć i powiedzieć: rozliczam się z tym, co było, opowiem wam, jak było. On nie chce tego zrobić i dla mnie to rodzi wątpliwości, co Jarosław Kaczyński ma na Jarosława Gowina i na samo porozumienie.
Politycznie, strategicznie to fiasko jest duże. Jakby ktoś był złośliwy, to powiedział, że jesteście amatorami.
Politycznie to dla mnie jest majstersztyk. Ja nie boję się podejmować trudnych decyzji i zawsze je w polityce podejmowałem i będę je podejmował.
Ale jak majstersztykiem jest wejście w koalicję i wyjście z niej po 3-4 tygodniach?
Panie redaktorze, ja nie boję się podejmować trudnych decyzji i dałem szansę porozumieniu, dałem im rękę, która mogła im pomóc przejść na stronę
ale
tej dobrej mocy.
To jest też, panie prezesie, pytanie, jaki sygnał wysyła pan wyborcom? Jaki sygnał wysyła Agrounia, skoro podejmuje decyzję, strategiczną decyzję o swoim wyborczym i politycznym losie i po 4 tygodniach, czy po kilku tygodniach stwierdza, nie, to nie jest ta droga, myliliśmy się.
Tak, panie redaktorze.
Jak wyborcy mają wam zaufać przed wyborami?
I to jest właśnie fakt, dlaczego ufać. Agrounia jest Agrounią i Agrounia nie będzie się dostosowywała do ludzi,
ale
którzy...
Ale Agrounia podejmuje błędne decyzje. Wchodzi w sojusze, które okazują się nieskuteczne, niepożądane.
Nie. Jest trochę inaczej, panie redaktorze. Agrounia potrafi podjąć trudną decyzję i Michał Kołodziejczak potrafi ją podjąć i potrafimy współpracować z różnymi środowiskami. Dla mnie i dla każdego Polaka marzeniem jest to, żeby Polska była silna, żeby ludzie tutaj nie bali się żyć, rozwijać. Ja chciałem do tego projektu zaprosić ludzi z różnych środowisk. Jak widać, jest to dla nich trudne, wręcz niemożliwe, bo tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy polityk chce być nadal politykiem, tak jak dzisiaj są ludzie z porozumienia i ciągle chcą tkwić w tej rzeczywistości. Ja mam tego dość. Dla mnie zmanierowani politycy, którzy chcą się tylko uśmiechać i dostawać kwiaty, to nie są tacy, którzy zasługują na to, żeby w Polsce podejmować trudne decyzje. Ja chcę pracować, wychodzić poza banał, podejmować trudne decyzje. Jak ktoś chce się wszystkim podobać, to niech się zapisze do orkiestry dętej. I ja to dzisiaj radzę moim byłym partnerom.
Kolosalna zmiana musiała, panie prezesie, zajść w Magdalenie Sroce i w porozumieniu, ale o tym rozmawiamy dalej w radiu internetowym RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam państwa zapraszamy. 12.07 punktualnie, prezes Agrounii Michał Kołodziejczak. Ja nie słyszałem od pana tak potępieńczych albo nawet krytycznych słów na temat porozumienia i polityków porozumienia, kiedy wchodził pan w tę koalicję. Znaczy, nie jestem w stanie uwierzyć, że tyle się zmieniło przez 4 czy tam 5 tygodni.
Wie pan, jeżeli podpisuje pan z kimś porozumienie i chce razem działać i na coś się umawiamy, dajemy sobie pewien czas na realizację tego wszystkiego, to dotrzymujemy umów. Ja bardzo ciężko pracowałem w tym czasie, całe moje środowisko pracowało, ale wie pan, czasy chłopa pańszczyźnianego w Polsce już się skończyły dawno temu. Ja nie będę pracował na jakichś liberałów, którym wydaje się, że dla nich podporządkowanie wszystkich pracowników w Polsce to jest coś, co ma dać im im sukces i każdy ma na nich pracować. No nie, te czasy się skończyły. Albo ktoś pracuje równo i uczciwie buduje Polskę, albo patrzy tylko i wyłącznie na to, żeby coś mu z tego skapło, z czyjejś pracy. I ja mam duże pretensje, ale nie do siebie, tylko do tych, którzy nie dotrzymują umów. A ja w obawie przed tym, co mogło być dalej, by chronić swoje środowisko, potrafię takie decyzje podejmować i zawsze będę je podejmował i potrafimy współpracować z wybitnym ekonomistą, Janem Zygmuntowskim, który realizuje swój program, ale ciężko też pracować z ludźmi, gdzie po dwóch czy po trzech miesiącach okazuje się,
ale ja wracam, że oni swojego, ja wracam do tego swojego kluczowego pytania, panie prezesie, mają. To pan nie wiedział, z kim pan idzie do współpracy?
Panie redaktorze, wiedziałem, że chcę iść z Magdaleną Sroką, z Porozumieniem, z ludźmi, którzy mają jakąś ideę, którzy
to
chcą
co,
budować
oni miesiąc
Polskę,
temu mieli inną twarz, a dzisiaj mają inną twarz?
Wie pan, życie bardzo dużo i praca weryfikuje. No i tutaj, żeby zweryfikowała praca kogoś, też ta praca musi być. Ja bym nie chciał wyciągać całej tej kuchni politycznej, bo my mamy dzisiaj
trochę pan
najlepszy
to robi.
Program.
No, trochę pan to robi, bo mówi pan o tym, że no i ja to już przełożę na swoje słowa, że Porozumienie starało się podporządkować sobie Agrounię, narzucić, zrobić z panów, pan powiedział o chłopach pańszczyźnianych, tak? Że te czasy się skończyły.
Dokładnie tak.
No, czyli była jakaś duża niezgoda co do tego, jak ma wyglądać konstrukcja tego sojuszu. Magdalena Sroka pisze teraz na Twitterze: z powodu pogłębiających się różnic programowych Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z Agrounią.
Proszę pana, jakie mogą być różnice programowe ze środowiskiem, które...
Ludową, a partią liberalną, olbrzymie.
Która nie ma żadnego programu, która nie ma pomysłu na Polskę, która nie wie, jaki chce być, a chce stać się tylko recenzentem programu drugiej strony. I ja mam takie wrażenie, że z jednej strony Porozumieniu kiedyś Jarosławowi Gowinowi udało się trochę polecieć na pracy Platformy Obywatelskiej tego środowiska, później na PiS-ie i myśleli, że też sobie takiego samego konia pociągowego znajdą w środowisku Agrounii, która w tym czasie, w czasie wspólnej pracy narzucała tempo, narzucała tematy. Robiliśmy wszystko, co trzeba. Pokazaliśmy wizję Polski, jaką chcemy, żeby była. Ja się nie zgadzam z tą wizją i po części Porozumienia. I ja też powiem Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński powiedział 13 maja, że on chce zrobić z Polski jedną wielką strefę ekonomiczną
inwestycji
zagranicznych. No proszę pana, czyli oddajemy nas pod rządy firm, korporacji, Biedronek, Amazonów, wielkich międzynarodowych
koncernów. Ja panu
obiecuję,
że do kwestii programowych wrócimy.
A my mamy dzisiaj być tylko i wyłącznie wykonawcami tego wszystkiego. No i to jest marzenie liberałów, to jest marzenie szlachty, która
i
myśli,
Magdaleni
że jej
Sroki.
Się wszystko należy.
Ale panie prezesie, czy pan siebie, nie, czy pan siebie słyszy? Czy pan mówi, że liberałowie, szlachta, jakby wymieniając w tym samym ciągu Porozumienie i swojego koalicjanta, tak? To jest zarzut po części do Magdaleny Sroki i osób z nią związanych.
Panie redaktorze, to nie jest mój koalicjant.
I to się zmieniło kiedy?
Tutaj czas pokazał upływający. Ja liczyłem ciągle na pracę, na współpracę. Ja liczę na różne środowiska. Zresztą ja zapraszam ludzi, którzy są pracowici, którzy chcą zmieniać Polskę, którzy chcą budować Polskę bezpieczną, no, gdzie nie będzie naszym głównym programem to samo, punktem programowym to samo, co w 2015 roku. To, co Jarosław Kaczyński zafundował. No bo niech pan zobaczy też na chociażby te propozycje programowe i PiS-u, i Platformy. Ścigają się, są mentalnie w 2015 roku. A my mówimy jasno i tego Porozumienie nie chciało po nas powtórzyć, że formuła trzeciej RP się wyczerpała. W Polsce nie ma mieszkań, musimy do tego dopłacać. Nie opłaca się produkować żywności, trzeba dopłacać. Nie rodzą się dzieci, dopłacamy kobietom, nie daje to efektów.
Formuła trzeciej RP to się wyczerpała w okolicach 2015 roku i myślę, że tak faktograficznie to tak właśnie wtedy przebiegło.
Tylko ja myślę, że dzisiaj PiS bardzo mocno kontynuuje tą trzecią RP i Jarosław Kaczyński mentalnie siedząc w tym 2015 roku, a ja mówię, że tutaj potrzeba głębokich zmian. A ludzie, którzy chcą zrobić tylko małe korekty, to niech sobie idą w siną dal i oni nigdy nie zmienią Polski. To nie jest moja Polska, która ma mieć małą Dobrze. Zmianę.
Panie prezesie, zostawmy na razie to może parafrazując pana, no, tak. Sarmackie Porozumienie i Magdalenę Srokę i zapytam, co z Agrounią, co na tych kilka miesięcy przed wyborami? Czy szukacie trzeciej drogi, w trzeciej drodze i w PSL-u, i w Polsce 2050, czy startujecie sami?
Proszę pana, na dzisiaj jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić sami listy i sami wystartować w wyborach i pokazać Polakom,
macie zdolność,
że Polska
do tego, żeby wystawić listy w ponad 20 okręgach?
Oczywiście, że mamy taką zdolność. Proszę pana, Agrounia bardzo ciężko pracuje od dłuższego czasu. Nawet od jakiegoś czasu mniej nas widać gdzieś w mediach. Wykonujemy bardzo ciężką pracę w gabinetach. na spotkaniach w całej Polsce. Każdego dnia ja rozmawiam z naszymi ludźmi, którzy pracują w pocie czoła, żeby budować partię polityczną od zera. Jest to pierwsza partia polityczna budowana od zera, bez żadnych związków z Sejmem.
Ale wyklucza pan dzisiaj koalicję wyborczą z kimś?
Ja dzisiaj jestem skupiony na tym, że musimy być do tych wyborów gotowi sami. Jestem skupiony na tym, żeby ludzie uwierzyli w to, co ja mówię. Trzecia RP się wyczerpała, a w Polsce praca przestała się opłacać. Niech pan zobaczy.
Sondaże dzisiaj pokazują, wszystko, że przy samodzielnym starcie nie moglibyście liczyć nawet na 3% i subwencji. Jesteście nienotowani właściwie w sondażach.
Jesteśmy notowani w sondażach. Były sondaże, gdy mieliśmy 3, 4, a nawet więcej procent.
Kiedy był ostatni taki sondaż?
Był taki przed koalicją z Porozumieniem.
Czyli ponad miesiąc temu, kilka tygodni temu.
Były. I za chwilę do tego wszystkiego wrócimy. Dla nas dzisiaj jest najważniejsze przekonać Polaków do naszego programu, który jest napisany przez Janka Zygmuntowskiego i który pokazuje, idźmy w normalną stronę. Oddajmy Polskę ludziom. Mamy dość tych wszystkich polityków, którzy się pogubili.
Dobra, ale żeby realizować program, to ta partia polityczna musi osiągnąć jakiś sukces. Albo tym sukcesem może być 3% i subwencja, albo może być 5% i wejście do parlamentu i wystawienie swojej reprezentacji. Co na dziś, ale realnym, niewyimaginowanym, co na dziś jest celem Agrounii?
Celem Agrounii jest na pewno przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu. To jest dla mnie cel, który według mnie możemy śmiało osiągnąć.
Samodzielnie.
Samodzielny, oczywiście, proszę
tylko,
pana.
Tylko, że w 2019 roku pan też mówił, że idzie już pan po zwycięstwo.
I ten rok 2019 bardzo dużo mnie nauczył. Bardzo dużo mnie nauczył, jak wyglądają te wszystkie ustawki, działania gabinetowe.
No i dał się pan nabrać Magdalenie Sroce.
Oj, proszę pana, ja wyciągnąłem rękę do Gowina. Chciałem mu dać drugie życie. Nie chciał? To dzisiaj przepadnie całe to środowisko w tej czeluści beznadziejnej polskiej polityki i kompletnie nic nie zrobią. Według mnie nie skorzystali z bardzo dużej szansy, którą ja dałem. No dla mnie już też jest to dość śmieszne, kiedy też środowisko, z którym rzekomo współpracowaliśmy, mówi, że było na naszym proteście w Chrebennem, a my byliśmy w Chrubieszowie i oni dzisiaj opowiadają, gdzie to za nami nie jeździli. Ja bym nie chciał tej całej kuchni politycznej wyciągać, bo naprawdę mamy jako jedyni nowoczesny program, który jest narysowany na czas i na Polskę XXI wieku, gdzie bardzo mocno mówimy o cyfryzacji, o sztucznej inteligencji, o tym, jak tego używać, a PiS, Platforma są ciągle mentalnie w 2015 roku i licytują się na socjal. Wie pan, w mojej opinii...
Przejdźmy do programu. Dobrze. Ja czytam relację z państwa konwencji, która odbyła się nie w ten weekend, który był, tylko jeszcze w poprzednim, kiedy była konwencja też Prawa i Sprawiedliwości. Tak. I czytam o takich filarach programowych. Między innymi każdy to ma na filarze. Budowa mieszkań na własność i na wynajem. Ile tych mieszkań? W jaki sposób?
Proszę pana, dla mnie, niech pan zobaczy, co to znaczy nowa polityka. Potrafiliśmy zbudować w Polsce tysiące kilometrów autostrad, tysiące kilometrów dróg ekspresowych.
Co to znaczy my?
Jako Polacy, jako Polska.
Okay.
Potrafiliśmy zbudować piękne stadiony. A ktoś mi powie, że nie można w Polsce w ciągu jednej kadencji zbudować miliona mieszkań razem z samorządami.
Nie można. Panie prezesie, okazało się, że nie można. Żadnemu rządowi w Polsce po 89 roku się to nie udało.
Wie pan dlaczego?
Nikt nie wie dlaczego tak naprawdę.
No to ja panu powiem dlaczego. I to jest to doświadczenie i z 2019 roku i ostatnich. Każdy w Polsce musi wiedzieć, że polityka jest bardzo mocno związana z wielkim biznesem. Komu najbardziej zależy na tym, żeby mieszkanie nie było? Deweloperom. I jeżeli nadal środowiska, które będziemy popierać, to będą te, gdzie deweloperzy maczają swoje palce.
Czyli pan mówi o mieszkaniach komunalnych, tak? Mieszkaniach...
Nie, panie redaktorze.
No jak deweloperom ma zależeć na tym, żeby mieszkań nie było?
Nie, niech pan zrozumie. Deweloperom zależy na tym, żeby było mało mieszkań, żeby ludzie musieli je bardzo drogo kupować.
Tak.
To ja się pytam, dlaczego państwo nie może zbudować miliona mieszkań i na przykład przeznaczyć je w dużej mierze na sprzedaż?
Ale państwo próbowało to zrobić poprzez program Mieszkanie Plus, kiedy zaciągnięto spółki Skarbu Państwa, także spółki Skarbu Państwa, które dysponowały konkretnymi lokalizacjami i terenami. Starano się zbudować system i to się nie udało.
I pan mówi to o środowisku, które nie potrafi bronić Polski przed napływem 2 milionów czy 3 milionów. Nie. Zbóż z Ukrainy, którzy nie potrafią tego zrobić, którzy nie potrafią wyeksportować kilku statków zbóż z Polski.
Pan mi nadal nie odpowiedział na pytanie, Ile chce pan zbudować? Milion w jedną kadencję. W jaki sposób?
W taki sposób, jak to dokładnie mamy też opisane w programie.
No to niech pan mi
gdzieś,
opowie.
W jaki gdzieś mówimy, że powinno to być w bardzo mocnej współpracy z samorządami i państwo musi tutaj przeznaczyć przynajmniej 1% PKB na to działanie. To jest około 20 miliardów złotych w ciągu jednego roku. Mhm. I można to zrobić, ale...
Ale samorządy... Jak pan... Nie, no porozmawiajmy o szczegółach. Pan mówi, że to się da zrobić.
Tak.
Co te samorządy miałyby zrobić? Mamy z budżetu państwa 20 miliardów, 1% PKB na budownictwo mieszkaniowe i co robią z tym samorządy?
Powstaje w Polsce specjalna jednostka, która odpowiada za budowę tych mieszkań.
Centralna?
Centralna.
To po co dzielimy to na samorządy?
Chwila. Nadzoruje to wszystko, jak wygląda to w samorządach. Wszystkie samorządy są zaangażowane w budowę tych mieszkań. Dostają pieniądze, dostają plany zagospodarowania przestrzennego.
Nie mają planu zagospodarowania przestrzennego, bo samorządy ustalają plany zagospodarowania przestrzennego i od lat nie mogą tego zrobić.
I nie mogą tego zrobić, bo dzisiaj samorządy nie dostają na to pieniędzy. A w mojej wizji Polski jest taki, żeby cała Polska była objęta.
Proszę mi wytłumaczyć, jak nie dostają pieniędzy na tworzenie... To jest ich praca jako radnych.
Oczywiście, że nie dostają, ale nie możemy dzisiaj wymagać od samorządów, które mają bardzo trudną sytuację finansową, żeby dzisiaj tworzyły plany zagospodarowania przestrzennego. Ja mogę od kogoś wymagać, jeżeli dam mu na to środki, możliwości działania.
Mają te samorządy już 20 miliardów, jest ta instytucja nadzorująca, centralna i mają plany zagospodarowania... Cała Polska jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. I kto to buduje?
Które regulują najważniejsze rzeczy. Budują to odpowiednie spółki, które są powołane w samorządach i proszę pana, można to zrobić w bardzo prosty sposób, tylko trzeba chcieć.
A te tereny? Skąd się biorą tereny? Nie, panie prezesie, pan starał się uciec, a ja chcę konkretnej odpowiedzi. Skąd się biorą tereny pod te mieszkania?
Proszę pana, w Polsce mamy tereny, które należą do miast albo są pod miastami. I miasta, czy też samorządy, jeżeli nie mają tych terenów, to muszą to przejąć. Ale jest bardzo dużo terenów, które należą też do państwa. I państwo mogłoby też te tereny przekazać na budowę tych mieszkań.
I nawet chciało. W ramach Mieszkania Plus. Tylko, że okazało się, że to są tereny, które są nieuzbrojone, z daleka od centrów miast, bez drogi, bez mediów, że koszt postawienia tam mieszkań, że stworzy się po prostu, nie wiem, czy pan kojarzy w Warszawie osiedle Ludziarska swojego czasu, że po prostu stworzy się getto, a nie osiedle mieszkaniowe.
A ja mam wrażenie, że ciągle chcemy tkwić w tym, że czegoś nie da się zrobić. A przychodzi ktoś, kto mówi, że da się to zrobić. Jeżeli ten teren nie odpowiada, to zamieńmy go na inny. Wie pan, ja budowałem od...
To utopia jest, panie prezesie.
Nie. Mówi pan dzisiaj językiem deweloperów, którzy mówią, że nie da się tego zrobić, którzy ciągle nabywają grunty od miast, od samorządów, od prywatnych ludzi, którzy to mają.
Mówię językiem ludzi, którzy są skazani na to, żeby kupować mieszkania od deweloperów i którzy patrzą na polityków od lat. I ci politycy co 4 lata, tak jak pan, mówią, to nie jest tak. To nie można mówić, że się nie da, bo się da. I my pokażemy, że się da. I od 30 lat się nie da.
Proszę pana.
Nie przekonał mnie pan, że się da.
Wie pan, dlaczego się nie da? Bo dzisiaj, jeżeli chcemy zobaczyć, kto na czym na mieszkaniach zarabiają deweloperzy i im zależy, żeby tego nie było. Na służbie zdrowia zarabia dzisiaj bardzo duża grupa ludzi, która uwłaszczyła się na państwowej służbie zdrowia i korzysta z tego, że to nie działa.
Ale pan mi mówi o diagnozie, a nie o rozwiązaniu.
Nie. Mówimy o dokładnym rozwiązaniu, które jest zapisane w naszym programie i dokładnie jest opisane, które dokładnie mówi o tym, w jaki sposób zbudować mieszkania na wynajem i na sprzedaż. I można to zrobić w bardzo prosty sposób, tak jak my to przedstawiamy. I ja nie wierzę w to, że się nie da, bo ja praktycznie od zera z moim ojcem budowaliśmy też nasze gospodarstwo i ktoś nam 15 lat temu powiedział, że tego nie da się zrobić, że to jest utopia, że nie da się normalnie na tym gospodarzyć, gdzie zeskalowaliśmy nasz biznes w ciągu 15 lat kilka razy do góry, tylko trzeba usiąść i powiedzieć, trzeba dać zrobić i na każde miasto trzeba spojrzeć też odpowiednio i powiedzieć, tutaj budujemy tyle, tu budujemy tyle i tu tyle. Proszę pana, dzisiaj na
musimy
tym,
panie
że...
panie prezesie, słuchaczom zostawić tę ocenę. Czy pan ich przekonał, czy ich nie przekonał, że ma pan rozwiązanie, ale chciałem jeszcze, bo kończy nam się powoli czas, a żeby zostawić z czymś może optymistycznym, humorystycznym, bo w tym państwa programie znalazłem też taki punkt, jak stworzenie objazdowych bazarów drive-thru, które mają działać jak model kupowania jedzenia z samochodów, wiadomo, w popularnej sieci. Jak mają działać bazarki? Będą tak jeździć? Jak to ma wyglądać?
Proszę pana, to jest nasz innowacyjny pomysł. Jak jeździć? Tam nie jest napisane objazdowych.
Tak, objazdowych.
Nie. Robi pan z tego coś niepoważnego. Dla mnie dzisiaj
nie, absolutnie nie.
Dzisiaj każdy bazar powinien być uzbrojony w odpowiednią infrastrukturę, którą posiada. Chociażby od toalety po koszyki, które ludzie mogą korzystać na bazarze, plus miejsce i odpowiednią aplikację.
Nie, między nami niezgody, oczywiście, szczególnie, że kupcy sprzedający muszą mieć też godne warunki swojego miejsca pracy.
Dokładnie, i tutaj pełna zgoda, plus odpowiednią obsługę do tego wszystkiego. Ja dzisiaj nie wyobrażam sobie, że w XXI wieku, w momencie cyfryzacji, ja nie mogę sobie, siedząc w RMF-ie, zrobić zakupów przy takim bazarze, robiąc je w aplikacji. Jest odpowiednia jednostka, która zajmuje się tworzeniem takiego koszyka i mówi:
chodzi o to, żeby
Krystyny,
bazarki przestały być wykluczone cyfrowo.
To,
żeby stały się konkurencyjne
tak.
wobec dużych
Ja podjeżdżam do takiego drive-thru, biorę już swój koszyk, który jest spakowany i jadę dalej. Rozumiem. Kiedy chcę, to idę i oglądam, co tam jest, i to budujemy. Wie pan, żyjemy ciągle w Polsce, gdzie mówimy, że politycy czegoś nie potrafią zrobić. No tak, bo jeżeli to są politycy, którzy są już z zawodu politykami i im zależy, żeby się wiele w tym nie zmieniało, i przychodzą ludzie całkowicie spoza tego środowiska i mówimy, da się to zrobić, trzeba to zrobić tak, tak i tak, i można to być inaczej, i nie patrzymy tylko i wyłącznie na to, że się czegoś nie da. Tutaj da się bardzo dużo zrobić. I mówimy tutaj o kraju, o Polsce, która ma ma bardzo dużo mądrych ludzi, którzy realizują swoje pomysły w biznesie na całym świecie. I jeżeli ja słyszę od kogoś, że nie da się zbudować miliona mieszkań, to wie pan, co mi się wydaje? Wie pan, co mi się wydaje?
Proszę,
ostatnie zdanie. Że dzisiaj każdemu w Polsce zależy na tym, żeby nie dało się tego zrobić. Dlaczego? Bo w Polsce ciągle, według tego zamysłu starych polityków, praca ma się nie opłacać, a ludzie mają tkwić w tej błędnej rzeczywistości trzeciej RP, która uczy nas tylko i wyłącznie dopłacania do wszystkiego. I jeżeli pan chce dziś sprawdzić, co się PiS-owi nie udało, i całej tej klasie politycznej przez 34 lata, to trzeba sprawdzić, do czego dzisiaj PiS bardzo dużo dopłaca. Mieszkania nie dało się, bo komuś na tym zależy. Służba zdrowia nie dało się, dopłacajmy. Rolnictwo dopłacajmy, bo dzisiaj Biedronka może mieć rekordowe zyski, firmy, które robią wędliny, mają rekordowe zyski, a my dopłacamy
do
świni.
Teraz słowo dla mnie, panie prezesie, na koniec. Pamiętam, wszyscy słyszymy od polityków, że to nie jest tak, że się nie da, i jest taki jeden nadrzędny polityk, który walczy z tym imposybilizmem. Po 8 latach wiemy, jak ta walka z imposybilizmem się skończyła. Prezes Agrounii, Michał Kołodziejczak.
Może być odpowiedź tutaj zaszyta w tym, że oni nie idą zmieniać, tylko tkwić w tej polityce. Ja mam do zrealizowania cel.
Wszyscy politycy tak mówią.
Ja nie jestem rasowym politykiem.
Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, nierasowy polityk. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję.